psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuzo Okrotowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji zastanowimy się nad procesem domestykacji zwierząt. Opowiem o tym, czym różnią się zwierzęta domowe od użytkowych oraz gospodarskich i o tym, czy są jakieś charakterystyczne cechy związane z udomowieniem naszych nieludzkich przyjaciół. Będzie trochę definicji, trochę historii, będzie to audycja, która pomoże Wam zgłębić wiedzę na temat udomawiania zwierząt oraz, oraz wiedzę na temat tego, które w nim tak naprawdę uczestniczyły i od kiedy. Jeśli mają Państwo pytania odnośnie swojego zwierzaka, zapraszam do kontaktu telefonicznego pod numerem 61 8 654 654. Proszę, by telefony były na temat, żeby nie zabierać czasu na antenie, ponieważ audycja jest długa. Wszelkie pytania dotyczące audycji, pomysłu na tematy, ewentualne uwagi, proszę kierować na moją stronę na Facebooku Psy, Koty i Inne Kłopoty. Przypominam również, że na owej stronie można zapisać się na konsultacje behawioralne online, które prowadzę przez program Skype. Jeszcze zanim zacznę audycję, chciałam ogłosić mój prywatny apel. Ponieważ widuję coraz więcej ogłoszeń o chęci przyjęcia psa właśnie w dobie tej naszej pandemii, ogłoszeń o chęci przyjęcia psa, dodatkowo coraz więcej osób przychodzi do schronisk, żeby psa adoptować, mimo że wcześniej nawet o tym nie myślało. Adopcja psa, słuchajcie, nie powinna być podyktowana modą i nie powinna być też podyktowana obecną sytuacją kryzysową. Ludzie, którzy dzisiaj w dobie izolacji, pracy zdalnej, a co za tym idzie samotności, decydują się na adopcję zwierząt, nie myślą tak naprawdę, co się stanie, gdy epidemia minie, a właściciele wrócą do pracy po 12 godzin dziennie poza domem. Nie bądźmy samolubni. Zastanówmy się nad naszymi decyzjami, bowiem są one poważne i nie powinny być podejmowane pod wpływem emocji. Adopcja psa to nie jest decyzja na 2 lata, na pół roku, na rok. Adopcja psa czy kota to decyzja na długie, długie lata, ponieważ koty potrafią żyć nawet do 20 lat, a psy około 15. Podkreślam, adopcja to nie jest decyzja na chwilę. Zastanówcie się, zanim adoptujecie psa czy kota. Wracamy teraz do audycji, a raczej dopiero do niej przechodzimy. Rozmawiamy o procesie udomowienia zwierząt, który sięga około 15 tysięcy lat wstecz. Wszystko dzięki archeologom, którzy odkrywają oraz datują szczątki ludzkich siedlisk wraz ze znalezionymi w owych miejscach fosyliami zwierząt, ale i też roślin. Zanim przejdziemy do dalszej części, o której opowiem Wam dokładnie, jakie zwierzęta były przez nas ludzi udomawiane, musimy uzyskać lub też usystematyzować wiedzę na temat tego, co to właściwie są zwierzęta domowe, jak je dzielimy i kiedy możemy mówić o procesie domestykacji, a kiedy o procesie oswajania. Pragnę dodać, że są to surowe definicje, które brzmią czasami dosyć samolubnie, dosyć ostro, natomiast trzeba je tutaj przytoczyć. Zwierzęta podlegające procesowi udomawiania generalnie możemy podzielić na 3 grupy. Są to zwierzęta domowe, zwierzęta użytkowe oraz zwierzęta gospodarskie. No i co to są te zwierzęta domowe? Nazywa się tak zwierzęta, które trzymane są w domach, trzymane są w mieszkaniach dla zaspokojenia potrzeb emocjonalnych człowieka, jako zwierzę towarzyszące człowiekowi lub jako swoista ozdoba czy też atrakcja mieszkania. Zwierzę domowe traktowane jest zwykle przez domowników jako członka rodzinnego stada. I tutaj widzicie, że ta definicja już jest taka dosyć samolubna i trochę gryzie się z tym, co powiedziałam przed chwilą odnośnie adopcji. Kolejna definicja to definicja zwierząt użytkowych. Są to zwierzęta chowane, hodowane lub poławiane z natury w celu systematycznego użytkowania ich cech związanych z wartościami użytkowymi, głównie dla osiągnięcia korzyści ekonomicznych, na przykład produkty, praca, opieka. Do zwierząt użytkowych zaliczane są wszystkie zwierzęta gospodarskie, niektóre gatunki zwierząt domowych oraz niektóre inne gatunki zwierząt dzikich. Na przykład tutaj można podać jedwabniki hodowane do pozyskiwania przędzy. Inna grupa to zwierzęta gospodarskie. Zwierzęta chowane w gospodarstwie rolnym w celu uzyskania produkcji towarowej albo też siły pociągowej. Wykorzystywane są również jako materiał reprodukcyjny. Są to na przykład konie, osły, krowy, świnie, ale także pszczoły i zwierzęta futerkowe. Jak zdążyliście się właśnie przekonać z wcześniejszych definicji i z tej definicji, człowiek wykorzystuje zwierzęta na wszelkie możliwe sposoby, natomiast nasi czworonożni pupile, którzy są trzymani w odpowiednich warunkach, czerpią oczywiście również przyjemność z kontaktu z nami. Te definicje są surowe i były ubite, uknute już bardzo, bardzo dawno temu. To od nas zależy, jakie warunki zapewnimy naszym milosińskim, jak będziemy ich traktować i jak się dzięki temu będą czuły. Udomowienie, co to jest, bo to też warto powiedzieć, jest to długotrwały i trudny proces. Jest rodzajem współżycia zwierzęcia i człowieka, podczas którego zwierzę zyskuje opiekę, a człowiek korzyści płynące z jego użytkowania. Człowiek stosując selekcję wpływa na wykształcenie nowych cech, które po kilku pokoleniach stają się dziedziczne. Są to cechy takie jak wygląd, waga czy zmiana w zachowaniu. I uwaga, samo udomowienie nie jest jeszcze wystarczającym kryterium do określania zwierzęcia jako domowe. Warto dodać też, że trzymanie zwierząt w niewoli nie oznacza ich udomowienia, a proces ten poprzedza etap oswajania. No i co to jest ten etap oswajania? Polega on na zmniejszeniu i powolnym eliminowaniu lęku przed człowiekiem u dzikich zwierząt. Proces ten odbywa się przez uczenie i prawie zawsze ma charakter zamierzony przez człowieka. Czasami jednak zdarzy się, że zwierzę dzikie samo inicjuje przyjazny kontakt z człowiekiem. I tutaj jako przykład można podać na przykład ciekawskie delfiny. Oswojone dzikie zwierzęta w wyniku długotrwałego oddziaływania człowieka wykształcały stopniowo formy i cechy coraz bardziej odbiegające od form i cech występujących u dzikich swoich pobratymców, aż do wykształcenia się odrębnych form gatunkowych lub podgatunków, na przykład wilk i pies. Istotnym aspektem naszego dzisiejszego rozważania jest różnica pomiędzy chowem a hodowlą, która jest o tyle istotna, że o udomowieniu możemy mówić tylko i wyłącznie, biorąc pod uwagę hodowlę. A dlaczego? Ponieważ chów to zespół czynności wiążących się z opieką nad zwierzętami, ale bez zastosowania zamierzonej lub niezamierzonej selekcji. Czyli nie następuje tutaj ingerencja w rozród zwierząt. Natomiast w przypadku hodowli jest to doskonalenie pogłowia zwierząt oparte na zasadach dziedziczności, czyli następuje właśnie ingerencja w rozród zwierząt. Co ciekawe, hodowla zwierząt jest starsza niż hodowla roślin, a więc rolnictwo, ponieważ ludzie pierwotni na początku trudnili się głównie zbieractwem i myślistwem. Pies udomowiony został już w czasie, gdy człowiek był myśliwym i zbieraczem. Renifer również jest zwierzęciem domowym ludów nieuprawiających roślin. Także domowe kozy i owce poprzedza prawdopodobnie znajomość rolnictwa. Początki domestykacji były różne dla poszczególnych gatunków ssaków. U ludzi pierwotnych zdarzało się trzymanie dzikich zwierząt dla rozrywki. Niektóre z nich mogły dać porządek oczywiście ówczesnym zwierzętom domowym. Oswajano też zwierzęta używane następnie do polowania na dzikich przedstawicieli tego samego gatunku, na przykład renifery czy słonie. Mogło to również prowadzić do ich rozmnażania w niewoli, a następnie też do hodowli. Udomowienie różnych gatunków ssaków miało różny przebieg. Materiały historyczne, na przykład ze starożytnego Egiptu, świadczą o próbach udomowienia wielu dzikich gatunków, m.in. antylopy, hien, a później zaniechano oczywiście zapewne dlatego, że istniały inne zwierzęta domowe o większej wartości użytkowej. Nawet obecnie prowadzi się próby udomowienia niektórych dzikich gatunków, na przykład łosia. Niekiedy udomowiono przedstawicieli jednego gatunku niezależnie na różnych terenach. W ten sposób w Eurazji wielokrotnie udomawiano różne podgatunki dzika. Najważniejszym ośrodkiem domestykacji była południowa i zachodnia Azja, gdzie rozwinęły się najstarsze kultury pasterskie, a następnie rolnicze oraz związane z nimi licznymi wpływami kulturowymi Egipt. poza tym obszarem w północnej Eurazji udomowiono renifera, w Tybecie jaka, a w południowej Europie królika. Pierwsze gromady ludzkie, które przez cieśnienie Beringa przybyły z Azji do Ameryki, zebrały ze sobą psa. W Ameryce Południowej udomowiono lamę, alpakę, świnkę morską, natomiast kultury Ameryki Środkowej nie znały poza psem ssaków domowych. Istnieją różne hipotezy co do pochodzenia psa. Wiadomo, że jest on pierwszym udomowionym przez człowieka zwierzęciem. Przypuszczano, że pochodzi on od szakala lub od jakiegoś wymarłego gdzieś gatunku z rodziny psów. Prawda jest taka, że psy wywodzą się ze wspólnych przodków zarówno wilków, jak i szakali. Pies był udomowiony już w mezolicie, czyli w środkowej epoce kamiennej. Natomiast niektóre źródła podają, że być może nawet w starszej epoce kamiennej, czyli w paleolicie. Z człowiekiem pies przedostał się do Australii, gdzie jego zliczali potomkowie zwani są dingo. Dingo wykazuje wiele podobieństw do pierwotnych ras psów z południowych Chin i do psów pariasów z osiedli południowej Azji i Bliskiego Wschodu. A co to są te psy pariasy? O tym opowiem tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj opowiadam wam o udomowieniu zwierząt. Zanim przejdę do tego, kto to, co to są psy pariasy, przypominam mój prywatny apel, ponieważ widuję coraz więcej ogłoszeń o chęci przyjęcia psa, szczególnie szczeniaczka oczywiście, czy kota, kocięcia. Dodatkowo coraz więcej osób przychodzi do schronisk po szczeniaczki, czy też inne psy, żeby te zwierzęta adoptować, mimo że wcześniej o tym nie myślało. Adopcja psa, słuchajcie, nie powinna być podyktowana modą, czy też pandemią obecnie istniejącą. Ludzie, którzy dzisiaj w dobie kryzysu, izolacji, pracy zdalnej, a co tym idzie samotności, decydują się pochopnie na adopcję zwierząt, nie myślą o tym, co się stanie, gdy epidemia minie, a oni wrócą do pracy po 12 godzin dziennie poza domem. Większość zwierząt wróci wtedy do schronisk. Nie bądźmy samolubni. Zastanówmy się nad tym, nad naszymi decyzjami, ponieważ one są naprawdę poważne i nie powinny być podejmowane pochopnie. Adopcja to decyzja na długie lata, a nie na chwilę. Psy żyją lat 15, koty potrafią dożyć nawet około lat 20, więc to nie powinna być nigdy pochopna decyzja. A teraz już o tym, kto to, co to są psy pariasy. Są to psy półdzikie, żyjące na terenach południowo-zachodniej Azji oraz północnej Afryki. Psy pariasy znane są już od czasów starożytnych. Niektórzy uczeni wysnuwali nawet hipotezę, że to od nich wywodzi się współczesny gatunek Canis familiaris, a więc pies domowy. Psy te żyją w małych stadach i przemieszczają się po pustynnych obszarach w poszukiwaniu pożywienia. Czym się żywią? Żywią się przede wszystkim oczywiście resztkami pozostawionymi na obrzeżach miast, a raczej nie wchodzą w interakcje z ludźmi, gdyż zachowały większość cech, które są właściwe dla ras pierwotnych. W odległych czasach psy, słuchajcie, służyły głównie do polowania. Do dziś zresztą służą temu celowi liczne odmiany psów myśliwskich. Pies szczególnie dużą rolę odgrywa w pasterstwie, pilnując stad owiec i broniąc ich przed drapieżnikami. Jest także zwierzęciem pociągowym, szczególnie oczywiście gdzieś na dalekiej Syberii czy na Alasce. Jest stróżem, jest używany w służbie policji jako przewodnik też dla osób niewidomych. Jest także ważnym zwierzęciem, niestety laboratoryjnym. Między innymi poprzedził człowieka w lotach kosmicznych. Oczywiście było to dla niego tragiczne i bardzo bolesne. Niektóre rasy, na przykład ekinczyk, zostały wyhodowane wyłącznie po to, żeby ładnie się prezentować. A na Dalekim Wschodzie psy niestety do dziś są źródłem mięsa. Na szczęście w obecnych czasach są one głównie zwierzętami towarzyszącymi, a nie użytkowymi. Ssakiem natomiast, udomowionym jeszcze przed rozwojem rolnictwa, jest także już wcześniej wspomniany renifer. Do dziś hodowla tego ssaka ma charakter prymitywny. Zwierzęta udomowione trybem życia i wyglądem niewiele różnią się od stad dzikich. Egzystencja niektórych ludów północy, na przykład Lapończyków, oparta była całkowicie właśnie na hodowli reniferów, będących oczywiście źródłem mięsa i skór. Użytkowanie mleka reniferów jest zjawiskiem późnym. Nauczono się go dopiero od ludów hodujących bydło. Renifery używane są również do polowań na dzikie osobniki tego gatunku. Już w środkowej epoce kamiennej zaprzęgano renifery do sań. Zwierzęta służyły również za wierzchowce. Najstarszymi udomowionymi gatunki z rodziny wołowatych były kozy i owce. Udomowiono je na Bliskim Wschodzie u zarania młodszej epoki kamiennej, prawdopodobnie jeszcze przed rozwojem rolnictwa. Koza pochodzi od jednego z podgatunków dzikich kóz, prawdopodobnie kozy bezoarowej. Owca zaś od Uriala, Muflona lub Argoli. Zarówno owca, jak i koza były wszechstronnie użytkowane. Dostarczały bowiem mięsa, dostarczały skór, wełny, mleka. Koza odżywia się chętnie liśćmi drzew i krzewów. To też przyczyniła się do niszczenia lasów przed ich zmianą w pole orne. W miarę kurczenia się powierzchni lasów ustępuje ona miejsca owcy. Oba gatunki hodowane są oczywiście do dzisiaj, zwłaszcza w okolicach suchych, także przez ludy nieuprawiające rolnictwa, na przykład Mongołów. Ogólnie bydło domowe pochodzi od tura, które w okresie polodowcowym był szeroko rozmieszczony w Europie i Azji. Udomowiono go w obszarze najstarszych kultur rolniczych Bliskiego Wschodu, co najmniej 4000 lat przed naszą erą. No i wkrótce bydło rozprzestrzeniło się w całej Europie, gdzie stało się podstawowym zwierzęciem domowym. Bydło domowe związane jest ściśle z rolnictwem, w którym odgrywa wielką rolę jako źródło nawozu przy uprawie gleby oraz dodatkowych korzyści, na przykład mięso oraz skóry. Z rolnictwem związana jest również hodowla świń. A tymczasem mamy telefon. Tak, słucham? O, nie zdążyłam niestety odebrać. No trudno, to w takim razie wracamy sobie do naszej audycji. Mówimy sobie teraz o zwierzętach udomowionych, o świni domowej, która pochodzi oczywiście od dzika, z którym daje płodne mieszańce. Zasięg dzika obejmuje prawie całą Eurazję i w różnych terenach udomowiono różne jego podgatunki, co przyczyniło się oczywiście do rozmaitości ras świni domowej. Oczywiście nie dorównuje ta rozmaitość rasom psów, natomiast jest ich całkiem sporo. Świnia znana jest jako zwierzę domowe od najmłodszej epoki kamiennej i oczywiście jest też ważnym źródłem mięsa i tłuszczu. Obecnie świnie hoduje się nie tylko jako zwierzęta użytkowe, ale także jako zwierzęta towarzyszące. Sama miałam przyjemność być na konsultacji u pewnej świnki. Kolejnym bardzo lubianym przez nas zwierzęciem, które wiele lat temu zostało udomowione, jest oczywiście koń. Zagadnienie udomowienia konia jest wciąż jeszcze przedmiotem dyskusji uczonych. Koń domowy wywodzi się prawdopodobnie od tarpana, czyli dzikiego konia, który za czasów nowożytnych żył na stepach wschodniej Europy i Azji. Udomowiono go w środkowej Azji stosunkowo późno, bo dopiero około 3000 lat przed naszą erą. Początkowo konia oczywiście dosiadano albo też zaprzęgano do wozów, rydwanów bojowych, znacznie później zaczęto używać go do robót rolnych. Koń służył też jako źródło mięsa i skór. W Ameryce dzikie konie wyginęły z niewiadomych przyczyn w okresie polodowcowym. Indianie szybko nauczyli się dosiadać sprowadzone tam przez Europejczyków konie udomowione, których część dziczała, dając początek mustangom. Przetrwały oczywiście one nielicznie do dziś. Także zobaczcie, mustangi nie są naturalnym gdzieś tam dzikim gatunkiem. Są one po prostu na powrót zdziczałymi koniami pochodzącymi z Europy. Bliscy krewni konia, czyli osły domowe, pochodzące od dzikiego osła żyjącego dotąd w północnej Afryce, jego udomowienie nastąpiło w starożytnym Egipcie, skąd szybko rozpowszechnił się w zachodniej Azji, we wszystkich krajach śródziemnomorskich. Na tych terenach też nadal hodowany jest powszechnie, a używany głównie jako zwierzę juczne. Ważną rolę gospodarzą spełnia także ją muł, który jest bezpłodnym mieszańcem osła ogiera i klaczy. Rzadziej spotykamy są osłomuły, czyli potomkowie konia ogiera i oślicy. Bardzo popularnymi zwierzętami wykorzystywanymi do dzisiaj w transporcie pustynnym są oczywiście wielbłądy. Środkowa Azja jest ośrodkiem udomowienia i hodowli wielbłąda dwugarbnego, czyli baktriana, którego ostatni dzicy przedstawiciele żyją jeszcze na pustyniach Mongolii. Zwierzę to wykorzystuje swoje garby w okresie głodu, ponieważ gromadzi w nich nie wodę, a tłuszcz. Chociaż mogłoby nam się wydawać, że są idealnie zaprojektowane jako siedzisko dla turystów. Baktrian jako zwierzę domowe znany jest co najmniej od 3000 lat. Wielbłąd jednogarny, czyli dromader, spełnia tę samą rolę na pustyni zachodniej Azji i Afryki. Dzikie dromadery nie są znane, ale prawdopodobnie występował w czasach starożytnych na Półwyspie Arabskim. Stąd znamy też najstarsze dowody ich udomowienia w okresie około 2000 lat przed naszą erą. Jeśli chodzi o drapieżniki, to fretka, czyli albinotyczna odmiana tchórza znana była w Palestynie już około 1000 lat przed naszą erą. W średniowieczu rozpowszechniła się w Europie. Używano jej do tępienia gryzoni, do polowania na króliki. Na obrazie Leonarda da Vinci w Muzeum Narodowym w Krakowie, znanym jako Dama z łosiczką, widzimy w rzeczywistości fretkę. Rolę fretki w zwalczaniu gryzoli przejął stopniowo kot domowy, tak, że dziś nie ma ona praktycznie znaczenia. Kot domowy pochodzi od dzikiego kota nubijskiego, o czym często mówiłam, który być może jest tylko afrykańskim podgatunkiem żbika. Kot domowy w każdym razie swobodnie krzyżuje się ze żbikiem, dając płodne potomstwo. Kot udomowiony został początkowo do czołów kulturowych. Już około 2000 lat przed naszą erą kot był pospolicie hodowany w starożytnym Egipcie, gdzie był zwierzęciem świętym. Utożsamiany był z boginią Bastet, a zwłoki kotów również mumifikowano. Oczywiście też Germanie kojarzyli go ze swoją boginią płodności, Freją, która jeździła powozem zaprzężonym w te zwierzęta. Później zaczęto wykorzystywać do tępienia gryzoni właśnie kota i do dziś on jest tak wykorzystywany. Jest jedynym ssakiem domowym podchodzącym od przodka, prowadzącego do dzisiaj, słuchajcie, samotny tryb życia. Natomiast jedynym udomowionym zajęczakiem jest królik domowy. Przodkowie jego pochodzą z północnej Afryki i półwyspu Pirenejskiego, ale rozprzestrzenili się także w zachodniej Europie, w Australii i w Nowej Zelandii. W pełni udomowiony został dopiero w średniowieczu. Wyhodowano natomiast liczne rasy, mające znaczenie jako oczywiście źródło mięsa i skór, a dzisiaj również króliki są jako zwierzęta towarzyszące. W przedkolumbijskiej Ameryce Południowej ważną rolę gospodarczą spełniały lamy i alpaki. Obie pochodzą z jednego gatunku, dzikiego gwanko, występującego dotąd na górskich łąkach w Andach. Udomowione zostały przez Indian już około 20 tysięcy lat przed naszą erą. Lama używana jest głównie jako zwierzę juczne, a alpaka dostarcza wełny. Świnka morska w państwach Inków hodowana była dla mięsa. Zresztą do dzisiaj w tamtych rejonach można spotkać niewielkie hodowle wśród dziko żyjących plemion, które żywią się mięsem właśnie kawi domowej. Wśród ludzi żyjących w miastach świnka morska poza hodowlą jest również zwierzęciem do towarzystwa, ale ma znaczenie też jako zwierzę laboratoryjne. A tuż po krótkiej przerwie powiemy sobie, jakie warunki trzeba spełnić, żeby zwierzę zostało bez człowieka udomowione.
Psy, koty i inne kłopoty.
Za nami ogromna dawka wiedzy na temat tego, jak zwierzęta były udomowiane, które zwierzęta były udomowiane, kiedy. A teraz powiemy sobie o procesie, co się musi wydarzyć, żeby zwierzę zostało przez człowieka udomowione. Opowiemy sobie też o lisach Bielajewa. To będzie ciekawy moment. Natomiast zanim to nastąpi, przypominam mój prywatny apel, ponieważ widuję coraz więcej ogłoszeń o chęci przyjęcia psa czy też kota. Dodatkowo coraz więcej osób przychodzi do schronisk, żeby te zwierzęta adoptować, mimo że wcześniej o tym nawet nie pomyślało. Apeluję, adopcja psa czy też kota nie powinny być podyktowane tym, czy teraz mamy jakąś modę na to, ze względu na pandemię. Ludzie, którzy dzisiaj są w dobie izolacji, pracy zdalnej, a co za tym idzie samotności, decydują się na pochopną adopcję zwierząt, nie myśląc o tym, co się stanie, gdy epidemia minie, a oni wrócą do pracy na 12 godzin dziennie poza domem. Nie bądźmy samotni. samolubni. Zastanówmy się nad naszymi decyzjami, bowiem tak poważne nie powinny być podejmowane pochopnie. Adopcja to decyzja na długie lata, a nie na chwilę. Psy żyją około 15 lat, koty potrafią dożyć 20. Także pandemia minie, a bardzo dużo psów i kotów niestety wróci do schronisk, ponieważ nie będzie miał się kto nimi zająć. Ten apel też nie bez kozery, ponieważ przed chwilą przeczytałam sobie artykuł o tym, że w USA, w niektórych stanach, w schroniskach brakuje zwierząt, ponieważ ludzie właśnie mają takie emocje, które są podyktowane oczywiście izolacją i chmarami wybierają te zwierzęta ze schronisk. Boję się, co będzie, kiedy ta pandemia minie. Także jeżeli chcieliście już wcześniej adoptować psa i po prostu teraz ta decyzja miała nastąpić, okej. Okay. Natomiast jeżeli jest to decyzja podyktowana pandemią, zastanówcie się nad tym. Tymczasem mamy telefon. Tak, słucham?
Dzień dobry. Ja z takim zapytaniem. Moja córka ma pieska Shih Tzu, tak? Który ma 7 miesięcy i ma najlepszą karmę, wszystko, ale zaczyna zjadać kamienie, ziemię, drzewo, wszystko.
On ma 7 miesięcy, tak?
Tak, tak.
Dobrze. Na spacerku zjada wszystko, co jest możliwe, tak?
Tak, oni mają duży ogród, także biega, ale zjada wszystko.
Aha, dobrze. Już odpowiadam, co może być przyczyną. Nie ma sprawy. Czasami nie ma znaczenie tutaj karma dobra dla naszego psiaka, bądź też to, w jaki sposób właśnie dostarczamy mu innych witamin i minerałów, chociaż to też może mieć tutaj znaczenie. Najczęściej psy zabierają rzeczy niejadalne, tak jak kawałki drewna, tak jak kamienie, wtedy, kiedy się bardzo nudzą. Wtedy, kiedy właściciele poświęcają im mniej czasu niż powinni. Pamiętajmy, że 7 miesiąc to jest już okres takiej burzy hormonalnej. Pies chce o wiele więcej po prostu tutaj naszej uwagi niż dorosły pies i trzeba mu te rzeczy różne zapewnić, tak, żeby pies się nie nudził. Czyli oprócz zabaw fizycznych powinny tutaj przeważać zabawy umysłowe, czyli szukanie smakołyków gdzieś, na przykład można na ogrodzie, jeżeli tutaj jest taka możliwość, porozkładać smakołyki, powkładać je gdzieś tam w trawę. Można na przykład, jeżeli na ogródku są dostępne krzewy niskie, gdzieś na gałęziach tych krzewów, oczywiście na wysokości, do której dosięgnie piesek, poprzyczepiać jakieś smakołyki miękkie, typu kawałeczki parówek albo kawałeczki jakiegoś psiego pasztetu. Coś w tym stylu. To jest kolejna stacja. Możemy sobie zrobić takie kilka stacji, takiego psiego safari, czyli psiego snifari, czyli takiego węchowego safari. Najpierw wkładamy gdzieś tam w trawę kawałki smakołyków. Pies musi wyszukiwać z trawy smakołyki. Potem właśnie zaczepiamy elementy typu smakołyki gdzieś tam na niskich gałązkach drzew. Potem możemy na przykład zrobić schowanie jakiegoś większego kawałka, typu na przykład szyjka kurza, którą spokojnie surową możemy psu podać. Pies powinien jeść ją pod naszym nadzorem. I taki pies będzie miał dużo więcej fanów zabawy z nami niż tylko i wyłącznie spacer. Dodatkowo, jeżeli pies na przykład przekopuje wam ogródki, możecie się pokusić, żeby gdzieś tam jakiś metr na metr, czy pół metra na pół metra swojego ogrodu przeznaczyć dla psa. Możecie wykopać jakby taką piaskownicę dla niego, włożyć tam po prostu trochę piasku i wtedy na przykład taką szykę kurzą można zawinąć w płótno, zakopać na jakiejś niewielkiej głębokości i pokazać psu, słuchaj, no jeżeli lubisz kopać, no to musisz sobie wykopać coś smakowitego. I wtedy pies będzie wiedział, że tylko w tym miejscu należy kopać, bo tam są smakołyki. Oczywiście, jeżeli odpowiednio go tego nauczymy. Tym razem przechodzimy sobie do naszej audycji. Co zrobić, żeby zwierzę zostało przez człowieka udomowione? Muszą być oczywiście spełnione pewne warunki, bez których proces ten nie może się odbyć. Jakie cechy ułatwiają też nasze udomowienie zwierząt? Po pierwsze i bardzo oczywiste, w naturze występuje lub występowała forma dzika, udomowionego zwierzęcia. Po drugie, gatunki, które człowiek stara się udomowić, muszą wykazywać chęci zmniejszenia dystansu pomiędzy człowiekiem a właśnie owym zwierzakiem. Gatunki też muszą także wykazywać zdolność do adaptacji, czyli do przystosowania organizmu do zmian. Po piąte, gatunki żyjące w stadzie lub grupie często z ustaloną hierarchią ważności danych osobników mają większe szanse na to, żeby zostać udomowione. I po szóste, ostatnie, muszą to być gatunki, które mają zmniejszone poczucie terytorializmu, ponieważ takie łatwiej jest ujarzmić. Cechy związane z udomowieniem, to jest bardzo ciekawe. W trakcie procesu udomawiania większość ssaków dzieli pewne wspólne cechy. Te oczywiste to brak agresji wobec człowieka i skłonność do współpracy. Nic dziwnego, to przecież właśnie pod tym kątem dobierane są osobniki dalszego rozmnażania. Jest jednak też grupa cech, które jak się okazuje występują tylko i wyłącznie razem z procesem udomawiania, czy też pojawiają się tylko i wyłącznie w procesie udomawiania. Są to choćby opadające uszy, słuchajcie. W naturze ta cecha wcale nie jest częsta, ponieważ może ona pogarszać słyszenie, sprzyja powstawaniu stanów zapalnych ucha. No, wystarczy jednak rozejrzeć się, by zobaczyć, jak wiele ras psów ma takie właśnie uszy. Klapnięte uszka ma też wiele odmian świń czy królików, a także niektóre z innych oswojonych gatunków. Wraz z nietypowymi uszami pojawiają się także inne charakterystyczne cechy. Skrócenie części twarzowej czaszki. Doskonale widoczne niestety u wielu ras psów, na przykład u buldoga francuskiego czy też u bokserów. Zmniejszenie objętości mózgu, szczególnie u ras dolichocefalicznych u psów, na przykład u hartów. Pomniejszenie ilości zębów. To też często u wielu psów po prostu tych zębów nie ma, właśnie też ze względu na zmniejszenie lub też zniekształcenie czaszki. Skrócenie i czasami zakręcenie ogona. To też jest cecha, która jest związana z udomowieniem. Krótsze łapy względem gatunku macierzystego, no i jaśniejsza sierść, co ważne, z białymi plamami. Wszystkie te cechy w różnej konfiguracji pojawiają się u wielu, często odlegle spokrewnionych gatunków ssaków. Czasami nadaje się im nieformalną nazwę fenotypu udomowienia. Te i inne cechy występują u zadziwiająco dużej liczby gatunków. Nie tylko u ssaków, od psów, świń i krów, po też kury, ale nawet ryby. Sprawa jest o tyle dziwna, że nie tylko niektóre z cech można tłumaczyć celowym doborem. Krótkie zęby jeszcze mają sens, ale zakręcony ogon albo łaty na futrze i te klapnięte uszy. Nawet gdyby próbować promować te cechy w doborze, trudno było skomponować zwierzę, które ma je wszystkie. Tajemnicze połączenie cech fenotypu udomowienia potwierdziło jedno z najciekawszych doświadczeń, o którym wcześniej wspominałam. Prowadził je Dmitrij Bielajew, który w 1959 roku postanowił zbadać na Syberii proces udomowiania lisa srebrnego. Zwierzęta te z natury dość agresywne i nieskore do współpracy z człowiekiem stały się później domowymi pupilami. Z dużej hodowli, gdzie zwierzęta trzymano dla ich futra, wybrał grupę lisów i zaczął dobierać do dalszego rozmnażania tylko to potomstwo, które było najmniej agresywne w stosunku do człowieka. Warto dodać, że lisy Bielajewa nie były szkolone, nie były też tresowane. Chodziło tylko i wyłącznie o predyspozycje genetyczne. Eksperyment trwał 40 lat. Dla nas wydaje się, że to długo, ale względem procesu udomowienia jest to bardzo krótko. Przewinęło się przez niego około 45 tysięcy lisów w 40 pokoleniach. Po tym czasie uzyskano lisy zachowujące się jak, uwaga, oswojone psy, łaszczące się do człowieka, chętne do współpracy, ale także krótkołapę o futrze z licznymi białymi znaczeniami, miękkimi i często opadającymi uszami, krótkim pysku i ogonie, który ma tendencję do zakręcania się. U lisich szczeniąt w każdym kolejnym pokoleniu Bielajew i jego współpracownicy sprawdzają relacje z opiekunami, reakcje na obecność człowieka, no i do dalszego chowu wybierali te najbardziej chętne do kontaktu. Rezultaty osiągnięte do połowy lat 60. XX wieku przeszły najśmielsze oczekiwania. Pojawiły się lisy, które nie dość, że nie bały się ludzi, to jeszcze aktywnie poszukiwały ich towarzystwa. Zespół Bielajewa objął analogicznymi doświadczeniami także szczury i norki. Najistotniejszym elementem tego eksperymentu było szybkie tempo zmian zachodzących zarówno w wyglądzie, jak i psychice lisów. Fakt, że zwierzęta te tak szybko stały się przyjaźnie nastawione do ludzi, to coś naprawdę niesamowitego. Czyli generalnie Bielajewowi w jakiś przedziwny sposób udało się zmieścić liczący tysiące lat proces udomowienia w zaledwie parę dekad. Dlaczego niektóre gatunki nigdy nie zostaną udomowione przez człowieka? Mimo że nawet współcześnie wiele osób oraz komercyjnych organizacji uważa, że udało im się udomowić, bo zaprzyjaźnić z dzikim zwierzęciem, nad którym sprawują opiekę oraz że zwierzę jest pod tą opieką szczęśliwe, tresura a udomowienie traktowane są jako jedna strona tej samej monety tutaj. Nie powinny. Pomimo skutecznego ujarzmiania wielu dzikich gatunków, nie możemy tutaj mówić o udomowieniu, a jedynie o fizycznej kontroli w oparciu o silny strach i ból. Przykładem dzikiego zwierzęcia, które pozornie udało się człowiekowi udomowić, jest słoń, który po schwytaniu w niewolę jako młody osobnik zostaje przyuczony do wykonywania różnych prac. Jednak dla zwierzęcia współżycie z człowiekiem pozostaje cierpieniem. Zwierzęta bowiem nie zostały urodzone w niewoli, a ich cechy gatunkowe nie podległy w żaden sposób manipulacji. Słonie wojenne Hannibala, stanowiące tajną broń w ataku na Kartaginę, podobnie do dzisiejszych przodków, nie były udomowione, lecz trzymane w niewoli. Proces oswajania, w cudzysłowie, słonia nosi tradycyjnie nazwę Jan, co oznacza złamanie duszy. Wywodzi się on z wierzeń plemiennych. W praktyce oddzielanie duszy słonia od jego ciała to nie magiczny zwyczaj, tylko niestety tortury. Poszczególne odmiany dzikich zwierząt różnią się między sobą, a przez stulecia do domowej hodowli wybierane zostały te, które z jakiegoś powodu były atrakcyjne dla człowieka. Przykładowo kury hodowano pod kątem zwiększenia ich rozmiaru, natomiast dzikie bydło, tury, bizony, aby je po prostu zmniejszyć. Owoce kształtowano w ten sposób, aby straciły swoje zewnętrzne włosy i by w zamian wzmocnić wewnętrzną warstwę, w której wykonuje się wełnę. Naukowcy twierdzą, że problem udomowienia leży w samej naturze poszczególnych zwierząt, a nie w człowieku i stosowanych przez niego metodach domestykacji. Wśród dzikich gatunków ssaków, które nigdy nie zostały udomowione, obserwować można 6 głównych przeszkód, które uniemożliwiły ich adaptację. Pierwszym okazała się dieta. Nie wszystkim zwierzętom jesteśmy w stanie dostarczyć wymaganego przez nich pokarmu. Kolejne to powolny wzrost, długi okres pomiędzy kolejnymi urodzeniami, np. u słoni czy goryli, niemiłe usposobienie, np. niedźwiedzie i nosorożce, niechęć do hodowli w niewoli, na przykład pandy i gepardy, brak występowania hierarchii w grupie, dzikie kozy, owcy i antylopy, skłonność do paniki, zarówno gdy zwierzę jest zamknięte, jak i w obliczu drapieżników, na przykład gazele, jelenie czy też renifery. U większości zwierząt cechy te nie występują równocześnie, ale wystarczy jedna z nich, żeby udomowienie się nie powiodło. W efekcie ze 148 rodzajów dużych ssaków, jakie żyją na ziemi, człowiekowi udało się kontrolować zaledwie 14 gatunków. Podsumowując, proces domestykacji zwierząt jest bardziej długi i trudny do osiągnięcia właśnie ze względu na te wszystkie ich cechy. Dzięki temu procesowi mamy dzisiaj wiernych towarzyszy, takich jak na przykład pies czy kot, ale też wiernych pomocników, jak na przykład koń. Pamiętajmy jednak o tym, aby każde zwierzę bez względu na jego status czy przynależność traktować z szacunkiem. To jest wszystko w dzisiejszej audycji Psykoty i inne kłopoty. Bardzo dziękuję za Waszą obecność przed odbiornikami i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień w sobotę, jak zwykle po 8:00. Pozdrawiam, Zuzanna Grodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.